Bracia i siostry, zanim zacznę, to chciałbym zachęcić do mądrości polegającej na szukaniu w Bożym Słowie. I żeby być praktycznym, to wiemy, że tą mądrość, tak już na pierwszym wykładzie słyszeliśmy, zdobywamy przez kontakt z Bogiem. Bóg jest wszechmądry i On jest gotowy udzielić mądrości tyle, ile nam potrzeba. Mądrość bierze się na podstawie bojaźni Bożej i prowadzi do sprawiedliwego życia. Do takiego życia, które pokazuje świętość Pana Boga. Ja należę do tych kaznodziejów, którzy uważają, że najlepszą metodą ewangelizacyjną jest Boże Słowo. Im głębiej idę w Boże Słowo, tym bardziej Duch Święty przygotowuje mnie do tego, aby kiedy będę mówił, to moje usta będą opływać Bożym Słowem i to Pan Bóg będzie błogosławił. Bóg nigdy nie obieca błogosławić naszych słów, ale swoje. Na tym polega mądrość Boża i to jest powód, dla którego 3 lata temu zacząłem pisać książki na ten temat. Piszę je w języku angielskim, a później je tłumaczę na język polski. Przepraszam, takie dziwne to jest jakieś, ale ponieważ pojawiła się ta idea w krajach muzułmańskich, afrykańskich, gdzie język angielski jest tam najczęściej używanym i dlatego trzeba było po angielsku pisać. I kiedy zacząłem pisać, to Polacy zaczęli mówić, no dobrze, ale ty jesteś Polakiem. Moje imię to Czesław, polskie chyba, nie? Co prawda nazwisko już nie jest polskie, bo mój pradziadek przyjechał do Polski z Sycylii i zobaczył piękną polską dziewczynę i tu został. I w wyniku tego dzisiaj macie kaznodzieję. Gdyby nie został, to byłby tu inny, siedzą tutaj, no, także nic złego by się nie stało, no, ale taka jest moja historia. Jestem wdzięczny Bogu za to, że jakkolwiek historia była, to przede wszystkim w mojej historii mojego życia pojawił się przełom. I to w Gdańsku, na obozie młodzieżowym w roku 1965 zostawiłem stare życie. Duch Święty zamieszkał w moim sercu, rozpoczął nowe życie, to było 51 lat temu i nigdy nie przypuszczałem, że to nowe życie będzie tak cudowne, tak wspaniałe, że będę mógł jeździć i głosić Ewangelię na wszystkich kontynentach. I dzisiaj te podręczniki są używane w ramach studiów biblijnych w domu. Być może, że marzyliście o tym, żeby pójść do jakiejś dobrej szkoły biblijnej, ale nie było okazji, bo dziecko się urodziło, bo trzeba było za dużo zapłacić, albo po prostu no, nie było takiej chęci. Ale dzisiaj ta chęć się pojawiła i szkoła biblijna przybyła do ciebie. I dzisiaj nie masz już żadnej wymówki. I dlatego dzisiaj przedstawiam ci 2 pierwsze podręczniki tej szkoły. Bibliologia. Proszę nie mylić z bibliografią. Bibliologia to jest biblijna nauka o Biblii, czyli w jaki sposób Biblia chce być postrzegana. Są różnego rodzaju szkoły. Niektórzy traktują Biblię jako zdobycz historyczną i szukają tam historii. Tam jest historia, ale celem Biblii nie jest historia. Celem Biblii jest pokazać nam Boga. Celem Biblii jest pokazać nam, jaki jest Bóg, jakie są nasze potrzeby i w jaki sposób Bóg te potrzeby realizuje. Tak więc ten podręcznik w takim duchu jest pisany, a ponieważ główną osobą Biblii jest Pan Jezus Chrystus, podręcznik ten nosi charakter chrystocentryczny. Bo gdziekolwiek otworzymy Pismo Święte, to musimy spotkać główną postać. A tą główną postacią nie jest Adam i Ewa, oni zgrzeszyli. To nie jest Abraham, mimo że był ojcem wiary. To nie jest Mojżesz, mimo że dekalog on od Pana Boga przyniósł. Nie jest także święty Piotr, ani święty Paweł. Jest to ten, który przyszedł z nieba, misjonarz, który przebył najdłuższą drogę i nazywa się Pan Jezus Chrystus. Tak więc nastawienie tych podręczników jest chrystocentryczne, a poza tym jeszcze nastawione pod kątem nowego pokolenia. Tak więc chodzi o to, żeby było proste i żeby uderzało w sumienia, w serca tych, którzy Słowo Boże studiują. Im głębiej w Boże Słowo, tym szerzej z Ewangelią. I to jest właśnie podręcznik i cenę jego zredukowałem tak, aby każdy z was mógł sobie nabyć i żeby mógł zacząć studiować Boże Słowo nie tylko w zborze, nie tylko w szkole biblijnej, ale w domu. Idea jest taka, żeby tata, mama, wszystkie dzieci wspólnie studiowały Boże Słowo. Czy w tym jest coś złego? Robisz to? Zacznij. I mam już drugi podręcznik w języku polskim. Poznaję Nowy Testament. Jest mowa o każdej księdze Nowego Testamentu, jest ich 27. Czego tam możemy szukać? Jakie jest zastosowanie tej księgi? Zastosowanie zarówno dla zbawionych, jak i dla niezbawionych. Ponieważ Słowo Boże zawsze ma dwa zastosowania. Dla tych, którzy już znaleźli, i dla tych, którzy szukają. Dla tych, którzy już zostawili swój grzech w rękach Pana Jezusa, zostali oczyszczeni, i dla tych, którzy jeszcze żyją w grzechu. To są dwa różne zastosowania. I właśnie w tym podręczniku staram się przedstawić na podstawie każdej księgi wielkość Pana Jezusa i Jego zastosowanie na gruncie tej oto księgi. Wiem, że niektórzy z was znają język angielski, albo uczą się, albo udają, że się uczą, to przygotowałem także książki w języku angielskim. One tam również czekają, są w podobnej cenie. Bardzo proszę, a jeżeli twój angielski jeszcze nie jest taki perfekt, tak jak mój, no to też zachęcam ciebie, bo ucząc się Bożego Słowa możesz jednocześnie uczyć się języka angielskiego. Dobrze mówię? No to więc proszę skorzystać. Dziękuję za to, żeście oblegli tamten stół bardziej niż tą kazalnicę. I każdy tylko do tego stołu, pewnie w przerwie podobnie będzie. Gratuluję wam. Jeszcze raz przypominam, że dla każdego z was jest przygotowane zaproszenie do partnerstwa, ponieważ te książki, te podręczniki są rozpowszechniane już w 200 krajach świata. Między innymi ostatnio, kiedy byłem w Chinach na konferencji, zaczęli bracia nasi tłumaczyć na język chiński, arabski, języki Indii, języki Afryki. Także bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że takie zainteresowanie jest. Pierwszy nakład, kiedy zrobiliśmy 2 lata temu, to 500 egzemplarzy i myślałem, że będziemy z tym siedzieć 5 lat. Siedzieliśmy z tym miesiąc. Na drugi miesiąc musieliśmy wydać następne 2000. Myślałem, że to wystarczy nam na 10 lat. Wystarczyło na rok. Wydaliśmy następne wydanie, a teraz już się kurczy. W zasadzie ostatnie egzemplarze to przywiozłem tutaj. Macie okazję. Będziemy musieli zrobić następne wydanie. Także dzięki Bogu lud Boży jest zainteresowany studiowaniem Bożego Słowa, bo tam znajduje mądrość. Mądrość Bożą. Oprócz tych 2 książek, mam tam jeszcze 2 inne po angielsku, a w sumie cała szkoła biblijna, nazywa się to Studia Biblijne w Domu, będzie zawierać 12 podręczników i to na to potrzeba przynajmniej 3, może 4 lata, tak żeby osiąść to wszystko, a egzaminy będzie się zdawało u swojego pastora. Bracie, masz robotę. Jak ludzie przyjdą z pytaniami, bo na koniec każdego rozdziału jest przynajmniej 10-12 pytań i trzeba te pytania porównać sobie z innymi. Tych pytań nie wysyła się do mnie, ale do najbliższego pastora, kaznodziei, człowieka, który Słowo Boże zna. Proszę bardzo, sprawdź mi to, czy ja to dobrze odpowiedziałem. Będzie to też dobra okazja do interakcji, do społeczności, do tego, aby studiować Boże Słowo. Także bardzo proszę o zaangażowanie się w to, jeżeli wam zależy na ewangelizacji, ale nie takiej powierzchownej, takiej głębokiej, opartej na Bożym Słowie. O taką ewangelizację nam chodzi. No także dziękuję wam na samym początku jeszcze za wasze modlitwy, za to, że wielu z was wspiera to dzieło, nazywa się to ogłaszanie słowa, inaczej Międzynarodowa Służba Nauczania Biblii i ono dzieje się w różnych językach, w różnych krajach. Ostatnio nawet bracia w Kirgistanie wydali tą oto książkę. Przywiozłem do pierwszego lepszego zboru kirgijskiego. Sami byli muzułmanie. Wyobraźcie sobie, w ciągu godziny rozebrali mi 200 takich książek. Myśmy jeszcze nie mieli w języku kirgijskim podręcznika do teologii biblijnej. Bardzo byłem wdzięczny Bogu za to, że Pan Bóg w ten sposób używa was, a mnie razem z wami. Także dzięki i jeszcze raz dzięki. Mamy z czego czerpać mądrość, mamy Słowo Boże i Słowo Boże jest tym, co ukierunkowuje nasze życie, a także sprawia, że nasze życie nie musi być puste. Podróż mędrców, ponieważ to byli mądrzy ludzie, poganie, ale mądrzy, wykazywała ich wiarę. Nie wiem, na ile sobie zdawali sprawę, że byli w zasięgu Boga i w zasadzie to Pan Bóg wrzucił do ich serc pragnienie. Każdy z nas, kto się nawrócił, to nie potrafi tego do końca uzasadnić. Ja tego nie potrafię. Dlaczego naraz zacząłem się interesować Bogiem? Dlaczego to się tak stało, że ja nie potrafiłem odeprzeć łaski Bożej? Nie potrafiłem. I kiedy kaznodzieja mówił, to był brat Kazimierz Sosulski, niektórzy może go znają, to wydawało mi się, że tak jakby demaskował mnie i pokazywał, kim jestem, i to robił publicznie. Byłem tak zdenerwowany na niego, że ja bym go chwycił w tym momencie, to bym użył wszelkich argumentów, żeby mu pokazać, że człowieku tak się kazań nie robi. Ale Pan Bóg właśnie użył takiego prostego kazania Bożego Słowa, demaskującego mój grzech, że musiałem coś z grzechem zrobić. Że musiałem przyjąć łaskę Bożą, bo inaczej żyć się nie dało. I jestem bardzo wdzięczny Bogu za to proste, czasem Biblia mówi głupie kazanie, to znaczy proste kazanie, które wyraża mądrość Bożą. Podróż mędrców wykazywała ich wiarę. Wiemy, że historia o tych mędrcach, którą przeczytaliśmy, zawiera wiele właściwie tajemnic. Potwierdza przede wszystkim to, ten główny temat, że mądrzy ludzie będą szukać Pana Jezusa. Potem można poznać, że są mądrzy. Nie wiemy, ilu tych mędrców było. Niektórzy utrzymują, że trzech. Co prawda Biblia o tym nie mówi, ale nie będziemy się kłócić na ten temat, bo to jest sprawa drugorzędna, ilu było. Ale ważne, że oni kierowali się wiarą. Ważne, że zostawili swoją rzeczywistość i poszli tam, gdzie był Jezus. Prawdopodobnie pochodzili z Persji, to jest obecny Irak. Nie wiemy, jak długo trwała ich podróż, może tygodnie, miesiące. To też nie jest tak bardzo ważne. W egzegezie tak, ale kiedy mówimy, jesteśmy na takiej przedświątecznej konferencji, to nie bardzo chcemy się tym zajmować. Nie wiemy też wiele na temat ich osobistego czy rodzinnego życia. Ile dzieci mieli, wnucząt. No nie wiemy wielu rzeczy. Pewnie jak w niebie będziemy, to ich zapytamy. Nie wiem, czy to nas będzie interesować, no ale jakby kogoś zainteresowało, to bardzo proszę. Znamy jednak kilka faktów, na które bardzo warto zwrócić uwagę, czego możemy się nauczyć od tych mądrych ludzi, którzy szukali Pana Jezusa. Byli to magowie, filozofowie, ludzie, którzy należeli do kasty, od której to była kasta, której król bardzo często potrzebował ich rad i naraz oni wyszli. To byli ludzie, na których bardzo zależało rządzącym. Należeli do wpływowej grupy rodów szlacheckich, które posiadały bogactwa, wiedzę, wpływy na swój naród. I ci ludzie zadali pytanie, tak czytaliśmy w drugim rozdziale, w drugim wersecie, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, światło pochodzące od Boga zawsze rozświetlało mroki pogaństwa. Bóg oświeca każdego człowieka, który przychodzi. Ponieważ mędrcy ci badali ciała niebieskie, to był pomost do ich duszy, do ich oczu, oni to zaobserwowali, zgłębiali tajemnice świetlanych dróg, które Pan Bóg urządził, poznali w ten sposób chwałę Stwórcy, nieboskłon, ziemia, kosmos pokazują chwałę naszego Stwórcy, oni to uznali i na podstawie tego ograniczonego, ogólnego objawienia mieli wyczucie, trzeba iść za tym. Problem głupich ludzi jest to, że mają objawienie, widzą to objawienie ogólne, widzą, że dzień, następuje potem noc, później znowu dzień, widzą słoneczko, widzą piękną przyrodę, słyszą ptaszki, widzą ludzi chodzących, widzą cuda ruszające się na ziemi, a nie wyciągają żadnych wniosków. To jest głupota. Głupi, że w sercu swoim nie masz Boga. Ci ludzie również prawdopodobnie od Żydów byli zapoznani z tym proroctwem Bileama, które mówiło: wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Cytuję fragment z 4 Mojżeszowej, 24 rozdział, werset 15. To wiemy, że Bileam za natchnieniem Ducha Świętego przepowiedział nadejście Mesjasza. Nie wiem, czy dokładnie rozumiał to, co mówił, ale nieważne, czy rozumiał, czy nie. Ważne, że powiedział i zostało zapisane. Mędrcy powitali światło prawdy, które świeciło dla nich coraz jaśniej. Czym bliżej Jezusa, tym jaśniej. Zostali przez Boga naprowadzeni przez gwiazdę i udali się na poszukiwanie nowonarodzonego króla. To nie była tylko czysta ciekawość, chęć poznania świata, zdobycie więcej wiedzy, czy też przywiązanie do jakiejś tradycji pielgrzymkowej, tak to czasem bywa w niektórych krajach z naszym krajem na czele. Nie. Oni uwierzyli, że stało się coś nadzwyczajnego. Oni uwierzyli, że Pan Bóg tutaj działa. Nie mieli wątpliwości co do narodzenia króla, bo inaczej by nie wyruszyli ze swojej ziemi. Nie wiedzieli tylko, gdzie on jest. Wyznali wiarę w jego istnienie, teraz potrzebowali go znaleźć, spotkać osobiście. Wyznaczyli sobie wyraźny, jasny cel. My musimy znaleźć króla. A co z tobą? Jaki jest cel twojego życia? Czy wyznaczyłeś sobie cel: ja muszę znaleźć mojego Stworzyciela? Bóg ciebie stworzył, przed nim jesteś odpowiedzialny. Oni to uznali. Jest ktoś, kto nas stworzył, jest ktoś, kto nas postawił historycznie i geograficznie w tym miejscu i będziemy szukać, kto to jest. I na tym polega mądrość. Wyznali wiarę w jego istnienie, teraz potrzebowali osobistego kontaktu. I ten kontakt znaleźli, podjęli ryzyko wiary. Ale co to za ryzyko? To jest pewność wiary. Wyruszyli na poszukiwania, zostawili wygodę swoich domów, swoich laboratoriów, czy gdziekolwiek tam przebywali, cokolwiek robili, i wyruszyli w daleką podróż. Mędrcy wykazali wiarę podobną do wiary Noego, który robił dziwne rzeczy w oczach swoich współczesnych, no bo budował okręt i to na takim terenie, gdzie nie było wody, a jeszcze ludzie deszczu prawdopodobnie nie znali. Budować okręt na takim terenie, no to rzeczywiście było dziwactwo. Ludzie pewnie mówili: Noe, fajny facet z ciebie, ale co ty tu wyprawiasz? Przecież to jest, marnuje swój czas, ale to była wiara. Przez wiarę to robił. Dalej, coś więcej. Abraham podobnie kierował się, kiedy Pan Bóg powiedział mu: wstań i wyjdź, to Abraham nie pytał się sąsiadów, nie pytał się pewnie swojej żony, nie pytał się swoich kolegów, koleżanek, nie pytał się nikogo, wstał i poszedł. Gdyby ktoś zadał mu pytanie: Abrahamie, gdzie ty idziesz? Nie wiem, gdzie idę, ale wiem, że tak mnie prowadzi Bóg. I Abraham wyszedł. I wiemy, że stał się ojcem wiary. Dzisiaj Bóg jest określany jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. A gdyby tak Abraham został na podstawie swojej biznesowej mądrości, został w Ur Chaldejskim, został w Babilonii, został tam, wiecie, nie mielibyśmy Biblii, bo cała linia mesjaniczna zostałaby ucięta. Oczywiście Pan Bóg ma swoje sposoby, ale Abraham wykazywał mądrość, która przejawiała się w jego wierze. Szedł tam, gdzie go Bóg prowadził. Ktoś więcej jeszcze, Mojżesz. Mojżesz w oczach Egipcjan, no to było niemądre wychodzić z Egiptu. Egipt to było urządzony kraj, wszystko działało jak trzeba, a teraz gdzieś tam do kraju zamieszkanego przez Kananejczyków, to byli zawsze ludzie jakiejś drugiej albo dziesiątej kategorii. Gdzie ty idziesz, Mojżeszu? To nie było mądre w oczach ludzi. A uczniowie Pana Jezusa? Przecież to byli biznesmeni, rybacy, ludzie, którzy cały czas zajmowali się rybami, sprzedawali, otwierali restauracje. No ja nie jestem pewien, czy otwierali, no ale działali, no na pewno nie głodowali, ale normalne życie prowadzili, a pewnego dnia zostawili sieci i poszli za Panem Jezusem. Czy w tym jest mądrość? Oczywiście, że jest. Bo nie mądrze robi ten, który nie szuka Jezusa, a mądrze postępuje ten, który Jezusa szuka. Choćby na podstawie tego niewielkiego objawienia. Wiecie, w ciągu świąt mamy okazję spotykać ludzi, którzy mają jakieś objawienie. No bo śpiewają te kolędy. Włączysz tylko telewizor, już kolęda idzie, Bóg się rodzi. Co to znaczy? Mamy wspaniałą okazję, darowaną nam przez Boga, żeby nawiązać do tego i pokazać wielkość narodzenia Pana Jezusa. Drodzy, zarówno w historii całej Biblii, a szczególnie w historii Kościoła, ludzie wiary zawsze byli gotowi na reakcję, na wyzwanie od Boga, na wyzwanie tego, co nieznane. Mędrcy pokazali nam drogę. W liście do Hebrajczyków czytamy w 11 rozdziale, w 6 wersecie: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Sola fide, tylko przez wiarę. Kiedy nauka o zbawieniu tylko przez wiarę została przyprószona pyłem tradycji, kiedy zaczęto budować zbawienie na gruncie własnych uczynków, na tym, że musisz coś zrobić, mówiono o zbawieniu tak zwanym sakramentalnym, to pojawili się ludzie 500 lat temu, którzy powiedzieli nie. Sola fide, tylko przez wiarę. I ci ludzie nie stworzyli nowej nauki. To była stara nauka. To była ta stara nauka, która była wzięta od Abrahama, wcześniej od Noego, Mojżesza, uczniów, potem apostoła Pawła, który chyba najwięcej na ten temat wiary pisał, cały list do Rzymian temu poświęcił, list do Hebrajczyków jest temu poświęcony. Jeżeli to Paweł napisał, przypuszczam, że tak. Jeżeli się mylę, to na chwałę Bożą. Bracia i siostry, Słowo Boże zachęca nas do wiary. To Duch Święty wzbudza wiarę i zbawienie jest tylko przez wiarę. Sola fide, i ta zasada musi nam towarzyszyć. Tylko przez wiarę i mamy okazję, aby w czasie świąt przypominać na ten temat. Tylko przez wiarę, bo to sposób postępowania ludzi mądrych. Kierowanie się tylko rozumem nie jest postępowaniem mądrym. Mędrcy swej wędrówki do Betlejem nigdy nie musieli żałować. W zasadzie to by ciągle żałowali, gdyby widzieli gwiazdę, widzieli, namacali, że coś się stało, a nigdy by nie wstali i nie poszli. Zawsze będziesz żałować, jeżeli nie pójdziesz za Jezusem. I to nie tylko tutaj, podczas swojego życia, ale na całą wieczność. I nie będzie żadnego odwrotu. Tak więc, jeżeli Bóg prowadzi ciebie, to skocz w objęcia Pana Jezusa Chrystusa. Betlejem, o którym będziemy bardzo często śpiewać, mówić, zachęcać, chodźmy do Betlejem, pójdźmy do Betlejem. Betlejem to miejsce spotkania z Panem Jezusem. I tego spotkania nie wolno ci przeoczyć. Nie wolno ci także przeoczyć tej możliwości, by mówić o sensie Betlejemu w naszym narodzie, wśród naszych bliskich. I dzisiaj mamy te pomoce, no, nawiązuję do tych książeczek, mamy takie pomoce, które w zasadzie zwracają uwagę na tego, który zostawił niebo i urodził się w Betlejemie. W Ewangelii Mateusza, w 2 rozdziale, w 11 wersecie czytamy, że kiedy mędrcy przyszli, to pierwsza rzecz, którą zrobili, i w ten sposób pokazują swoją mądrość, drodzy, upadłszy, oddali Mu pokłon. Komu? Komu mędrcy oddali pokłon? Przecież tam był Józef, tam była Maria. Oni wiedzieli, komu należy oddać pokłon. Bo królem jest ten, który stworzył Józefa. Bo królem jest ten, który stworzył Marię. To on jako stworzyciel przyszedł na świat. Stworzyciel przyjął ludzkie ciało. Tego nie potrafimy zrozumieć. Mój umysł jest za cienki, żeby go zrozumieć. I pewnie twój podobnie. Nie potrafimy zrozumieć idei Bożej, idei nauki Pisma Świętego o tym, że Bóg stał się człowiekiem. I oni przyszli, aby oddać Mu pokłon. Wyobrażam sobie, gdybym ja chciał przemówić, o, tam idzie taka malutka. Widzicie ją? Nazywa się mrówka. Mrówki są wszędzie. Nawet w pałacach Faraona były, to się nie wstydźcie, że w zborze nawet mróweczki przyjdą. Idzie sobie tak do góry. Nie widzicie, ale ja widzę. Idzie sobie, no. Przyszła posłuchać. No dobrze, nie będziemy jej przeganiać, ale gdybym ja teraz postanowił przyjść do tej mróweczki i powiedzieć, mróweczko kochana, ja cię bardzo kocham i mam doskonały plan dla twojego życia. Ja taki, nie? Mam 1,70 m, a mróweczka taka. I gdyby dowiedziała się o takiego olbrzyma, swoimi mrówczymi oczyma, popatrzyłaby na mnie, aha, ty masz plan dla mojego życia. Taki plan pewnie. Co zrobił Bóg? Stał się jak mrówka. Stał się człowiekiem. I mędrcy przyszli i rozeznali. Wiedzieli, nie pomylili się. Nie uklękli przed Marią. Nie złożyli ofiary Marii. Co tu jest napisane? Oddali Mu pokłon. Gdy idziemy przez wiarę, gdy idziemy na gruncie objawienia, to w centrum naszego uwielbienia będzie On i nikt więcej. I tu się kłania inna zasada reformacyjna, która się nazywa solus Christus. Tylko Chrystus. Pogańscy mędrcy zobaczyli, ujrzeli na niebie najpierw niebiańskie światło i za nim poszli. Tak jak Abraham, o którym już mówiliśmy, wyszedł nie wiedząc dokąd. Podobnie jak Izraelici prowadzeni słupem ognia, mędrcy, magoi, reprezentujący swój naród ze wschodu, kierowali się ponadnaturalnym wyczuciem, które pochodziło od Boga. Oni przybyli, geograficznie nie pomylili się, przybyli do Jerozolimy, bo uznali, że w mieście królewskim powinien pojawić się król. Dzisiaj też wielu ludzi wnioskuje, że Pan Jezus znajduje się tam, gdzie religia. Jerozolima odegrała ważną rolę w historii świata, ale Pan Jezus na świat nie przyszedł w Jerozolimie. Pamiętamy nawet, że 6 dni przed ukrzyżowaniem Pan Jezus nie poszedł do Jerozolimy, poszedł do Betanii, bo tam było 3 ludzi, którzy na Niego czekali. Jerozolima też czekała, aby zawołać, ukrzyżuj Go, nie chcemy tego, chcemy cesarza. Ale w Betanii było 3, którzy obrazują zbór, obrazują więź, społeczność, koinonię, ludzi, którzy należą do Boga. Była tam Marta, Maria, Łazarz i każdy z nich składał świadectwo, kim jest Jezus. Marta już była zmieniona, zaczęła służyć. Maria z miłości rozbiła słoik maści, olejku alabastrowego, wspaniały zapach, a w końcu Łazarz. On nie musiał dużych kazań robić, bo gdziekolwiek szedł, to mówił, on to zrobił, nie ja. To nie było tak, że ja się naraz obudziłem, wskrzesiłem się sam, nie. Ja tylko usłyszałem, Łazarzu wyjdź i wyszedł. Co miał robić? Pan Jezus dał mu życie, bo kto ma syna, ma życie. Pan Jezus poszedł do Betanii. Betania to była mała mieścinka, podobna jak Betlejem. Bogu nie zależy na wielkich miastach, na wielkiej religii. Bogu zależy na ludziach, w których sobie uczyni własne mieszkanie. Mędrcy dowiadywali się, zadali sobie trud poszukiwań. Wiedzieli jakoś, szukajcie, a znajdziecie. I szukali. Przybyli, aby złożyć nowonarodzonemu królowi hołd, bo jemu się to należy. Wiedzieli, komu należy oddawać cześć i chwałę. Pojawiła się gwiazda. I pewnie w ich narodzie oddawano cześć gwiazdom, księżycowi, słońcu. Ale nie oddali czci ani gwiazdom, ani ludziom, ani królowi w Jerozolimie, ale przyszli, aby złożyć hołd Panu Jezusowi. Podczas spotkania z Herodem po drodze uznali bardzo ważny fakt. Uznali, że Jerozolima to nie jest to miejsce, religia to nie jest to miejsce, które szukamy. To nie jest to miejsce, gdzie przyszedł Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus nie przyniósł żadnej religii, ani niedoskonałej, ani doskonałej. On przyszedł i powiedział: ja przyniosłem życie. Betlejem znaczy dom chleba. I to taki chleb, po którym już człowiek nie ma więcej pragnienia, już nie musi więcej szukać. Kto znajdzie Jezusa, ma życie. Kto ma Syna, ma życie. O tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Oni zauważyli gwiazdę, która się poruszała. Musieli patrzeć w górę, nie w dół, nie dookoła, patrzyli w górę. Mądrzy ludzie patrzą zawsze w górę. Oni uradowali się, czytamy w tym tekście, weszli do domu, oni spotkali dzieci, znaleźli tego, który ich stworzył i który przyszedł po to, żeby ich zbawić. Spotkanie z Panem Jezusem nigdy nie pozostawia człowieka takim samym. Kiedy spotkasz Jezusa, ty już nie pozostaniesz taki sam. Wiecie, co się stanie z człowiekiem? To, co kocha, zaczyna nienawidzieć. Kocha grzech, pijaństwo, cudzołóstwo, narkotyki. I kiedy spotyka Jezusem, spotyka się z Jezusem, spotyka tego, który go stworzył, który jest jedynym Zbawicielem, zaczyna nienawidzieć pić. Zaczyna nienawidzieć kradzież. Zaczyna nienawidzieć te rzeczy, które kochał robić. Spotkanie z Jezusem zmienia nas całkowicie. Idziemy wtedy inną drogą. Mędrcy poszli z powrotem inną drogą. Nie przyszli, nie poszli z powrotem tak, jak przyszli. Zawsze było tak, kto spotkał Jezusa, to wpłynęło to na jego życie w taki sposób. Zacheusz na przykład kradł jak najęty, tak by mu za to płacili nie wiadomo ile. Gdy spotkał Jezusa, to zaczął rozdawać. Zwariował na punkcie Jezusa. I wiemy, że kiedyś Pan Jezus szedł do Samarii. Uczniowie poszli do centrum handlowego. Nie wiem, co tam znaleźli, może był Czarny Piątek, i żeby nakupić żywności. Różne, człowiek ma różne usprawiedliwienie, żeby spędzać swój czas w centrach handlowych. Polacy coraz więcej czasu spędzają tam. A Pan Jezus w środku dnia poszedł do studni. Nikt tam do tej studni w takiej porze nie chodził. Tylko jedna kobieta, która się wstydziła pewnie przychodzić w innej porze, wtedy ludzi nie było, przyszła naczerpać wody i Pan Jezus powiedział: daj się napić. I całkowicie ją zmienił. Kiedy wróciła do domu, pewnie zaczęła wołać: znalazłam, znalazłam. Ludzie pewnie uchylali firanki i mówili: co szóstego? Nie. Jedynego, który zabrał mi grzech i dał mi odpuszczenie grzechów. Już nie będę chodzić na tą górę czy na tamtą. Już nie jestem zainteresowana żadną religią. Już mnie nikt nie interesuje. Już mnie nikt nie da mi sensu w moim życiu, bo Jezus jest moim Zbawicielem. Drodzy, mędrcy ukazują nam drogę, ukazują nam sposób. Ukazują nam takie życie, które jest warte życia. Ponieważ czas mój pokazuje, że ja już muszę kończyć, muszę być sprawiedliwy pod kątem zegara, to muszę powiedzieć wam, że to, co chciałem wam powiedzieć, jest napisane w jednej z moich książek. Jeżeli sobie kupicie, obniżam ją cenę specjalnie i to jest książka pod tytułem Urodził się, aby umrzeć za mnie. I tam znajdziecie to, co nie powiedziałem, a chciałem wam powiedzieć. Także przyjemnej lektury życzę i życzę wam Bożego błogosławieństwa. Jeżeli po 10-minutowej przerwie przyjdziecie tutaj znowu, to ja obiecuję, że też przyjdę. Tak więc do zobaczenia.